Drodzy współbracia kapłani, czcigodne siostry zakonne, ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Maryja sprawiła, że rycerze niepokalanej z archidiecezji przemyskiej są w Strachocinie na spotkaniu w dniu, w którym Kościół czci świętego Andrzeja Apostoła. Jeśli powiedziałem, że Maryja to sprawiła, to poszukajmy racji, dlaczego to uczyniła. Co Maryja chciałaby osiągnąć przez to dzisiejsze spotkanie, to chciałaby nam przekazać, o czym pouczyć, na co uwrażliwić. Aby odpowiedzieć na postawione pytania, zatrzymajmy się teraz nad postacią świętego Andrzeja, patrona dnia dzisiejszego. Święty Andrzej to jeden z pierwszych ludzi powołanych przez Jezusa na apostoła. Wystarczyło słowo Jezusa: pójdź za mną, a on natychmiast zostawił sieci i poszedł za nim. Poszedł z otwartym sercem i zaraz się przekonał, że Jezus to jest obiecany Mesjasz. Dlatego następnym krokiem, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, Andrzej składa świadectwo o Jezusie wobec swego brata Piotra. Mówi do niego: znaleźliśmy Mesjasza, ale że nie czuł się na tyle mocny w argumentacji, żeby to, co powiedział, udokumentować wiedzą. Dlatego prowadzi swojego brata do Jezusa, aby sam się przekonał, aby Jezus sam powiedział Piotrowi, kim jest naprawdę. Widać, że Andrzejowi bardzo zależało, aby także jego brat uwierzył w Jezusa i przekonał się, że to jest obiecany Mesjasz. Od samego początku tworzenia przez Jezusa wspólnoty Kościoła Andrzej jawi się jako gorliwy sługa Jezusa, który wie, że aby stać się dobrym uczniem Pana, trzeba Jezusowi towarzyszyć, trzeba Jezusa słuchać, być do Jego dyspozycji, a jednocześnie świadczyć o Nim. Trzeba powiedzieć, że Jezus z Andrzejem apostołem nigdy nie miał żadnych problemów. Dlaczego? Bo Andrzej świadomie odpowiedział na wezwanie Jezusa. Był człowiekiem odpowiedzialnym i od samego początku przeżywał bycie z Jezusem, jako że jest Jezusowi potrzebny. Dla Andrzeja Jezus od chwili porzucenia sieci i pójścia za Nim jest najważniejszy. I on naprawdę chce pomagać Jezusowi. Dlatego nie zadaje Jezusowi zbędnych pytań, jak inni apostołowie. Nie poszukuje wdzięczności za to, że poszedł za Nim, a nawet nie czuje się obrażony za to, że Jezus swoim następcom nie uczynił Jego, który pierwszy przyszedł, który był jednym z pierwszych apostołów, ale uczynił to w życiu jego brata Piotra, na niego postawił. Andrzeja cechuje pokora, cichość, wierność, oddanie i wielka gorliwość o sprawę Jezusa. W Andrzeju odkrywamy ważną cechę powołanego, a mianowicie czym jest totalne oddanie się Bożej sprawie i całkowite poświęcenie się dla Jezusa. Odkrywamy także potrzebę dzielenia się wiarą, bo wiara czyni człowieka szczęśliwym, bogatym, i człowiek, który naprawdę wierzy, nie zadowoli się sam swoją wiarą, ale tym szczęściem będzie chciał się podzielić z innymi. I tego przykładem jest patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej. Drodzy rycerze i rycerki niepokalanej, gdy zaznaczyłem na początku, że dzisiejsze spotkanie nie jest dziełem przypadku, ale Maryja to sprawiła, to między innymi dlatego, że Maryja stawia nam przed oczy człowieka powołanego do pełnienia misji w Kościele. Wydaje mi się, że przez to samo Maryja chce nam dzisiaj powiedzieć, do czego powinni dążyć rycerze niepokalanej. Jakimi powinni być rycerze niepokalanej. Zachowanie i postawa Andrzeja Apostoła powinna być naszą postawą. Aby zrozumieć, dlaczego ku takiej postawie powinniśmy dążyć, wpierw przywołajmy pewne wydarzenia związane z rycerstwem niepokalanej. Otóż rycerstwo niepokalanej to jest dzieło Boże w Kościele i dla Kościoła. Istotą rycerstwa niepokalanej jest zorganizowanie ludzi, którzy z pomocą Matki Bożej będą bogactwem Kościoła. To bogactwo Kościoła w rycerstwie niepokalanej ma się między innymi przejawiać w tym, że ludzie rycerstwa po pierwsze będą rozumieć Kościół, po drugie będą umieć być Kościołem, po trzecie będą umieć angażować się na rzecz Kościoła i po czwarte, gdy będzie taka potrzeba, będą bronić Kościoła, będą poświęcać się dla Kościoła, a nawet dawać życie za Kościół. Dlaczego? To wszystko zaczyna się od rozumienia Kościoła. Kościół to jest dzieło Jezusa. To jest przede wszystkim Boży pomysł na świętość i zbawienie ludzi. Dlatego Jezus dał Kościołowi takie dary, które naprawdę człowieka prowadzą do świętości, ale także i człowieka zbawiają, człowieka zaprowadzą do nieba. Kościół nie jest bogaty z bogactwem ziemi, ale jest bogactwem nieba. Jest ubogacony przez niebo, a tym najważniejszym i niezastąpionym bogactwem Kościoła jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby ludziom pomóc dojść do Ojca w niebie. W Ewangelii trzeba odkrywać wszystko, co Jezus daje swemu Kościołowi. I co Jezus daje Kościołowi? Wpierw daje siebie. Przecież zobaczcie, że w Ewangelii mamy opisane życie Jezusa. Chrześcijanin, człowiek Kościoła, żyje tak, jak żył Jezus. Ma takie same pragnienia, ma takie same oczekiwania, dążenia. Właśnie, żeby rozumieć siebie, kim mam być w Kościele, muszę znać Jezusa, muszę znać naukę Jezusa. Co więcej, Pan Jezus w swoim Kościele daje uczniów swoich. To nie, słyszeliśmy przed chwilą, to nie Piotr, Jan, Jakub, Andrzej chcieli być przy Jezusie. To Jezus im wyznaczył to miejsce. Dlatego dzięki temu rozumiemy, że każdy papież, każdy biskup, każdy kapłan to jest człowiek, któremu Jezus wyznaczył takie miejsce w Kościele. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego że apostołowie, którzy sobie z początku nie radzili we wszystkim, ludzie się tym nie bardzo gorszyli, bo oni wiedzieli, że świętość powołanych zależy od odniesienia do Jezusa. Oni byli w Kościele nie ze względu na Piotra, Jana, Jakuba czy Pawła, ale byli w Kościele i Kościołem, bo tam jest Jezus. Jezus daje Kościołowi święte sakramenty. Te znaki, które uświęcają, proste są te znaki, ale bez tych znaków nie osiągnęlibyśmy ani świętości, ani zbawienia. Dlatego kto chce być święty, musi się i ochrzcić, musi się i spowiadać, musi i komunię świętą przyjmować, musi przyjąć sakrament małżeństwa, sakrament chory. To jest coś normalnego. Jeżeli chce się zbawić, muszę przyjąć sakrament małżeństwa. To jest coś normalnego. Nie wolno odrzucać sakramentów. Co więcej, Pan Jezus w Kościele pozostawił nam swoją matkę. Kiedy umierał, powiedział do swego ucznia: oto twoja matka. Bogactwem Kościoła jest Maryja. I trzeba ciągle to bogactwo odkrywać. Trzeba tym bogactwem żyć. Pan Jezus także wraz z Ojcem Kościołowi dają Ducha Świętego, który odnawia to wszystko, ożywia to wszystko, co Jezus przyniósł na tę ziemię dzięki Duchowi Świętemu. Jeżeli umiemy Go przyjąć w sakramencie bierzmowania, potrafimy być świadkami Jezusa. I przede wszystkim Jezus daje nam wspólnotę. Ja nie jestem na ziemi sam. Tak jak ja jest wielu ludzi, to są moi bracia, to są moje siostry, to jest Kościół. I na tych ludzi powinienem zawsze liczyć. Ci ludzie powinni być moją ostoją. To jest bogactwo, kochani bracia i siostry, darów, które Jezus dał swojemu Kościołowi. I to wszystko, jest, co dał Jezus Kościołowi, jest bardzo ważne i potrzebne. Nic z tego nie wolno odrzucić, niczym gardzić, nic lekceważyć, nic podważać. A że taka jest prawda, to zobaczcie, że te dary Jezusowe sprawiły, że Kościół pomimo różnych wydarzeń przetrwał 2000 lat. Teraz ostatnio czytam książkę o tym, jak szatan przez ostatnie lata niszczył Kościół. Będąc w Niepokalanowie, właśnie zauważyłem taką książkę na półce w księgarni o niszczeniu Kościoła przez szatana. Ta książka oparta jest o tej rozmowie Piusa XI, który słyszy rozmowę szatana z Jezusem. Daj mi 100 lat, ja wyniszczę twój Kościół. I bracia i siostry, my naprawdę mało wiemy, jakie były straszne prześladowania Kościoła w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, w Meksyku, w Niemczech, w Rosji. Naprawdę. Hiszpania to było coś strasznego. Od samego początku niszczono chrześcijan. Burzono świątynie. Zamykano ludzi. Zastraszano. Kościół przetrwa. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział, że nawet bramy piekielnego nie przemogą. Przemogą, bo siłą Kościoła jest obecny Jezus w Kościele. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Gdy upadają kapłani, Bóg daje Kościołowi mądrego papieża. Gdy słabszy jest papież, mądrzy są biskupi, silny jest lud wierny. Tak jest zawsze. Duch Święty potrafi tak tym wszystkim pokierować, że Kościół jest zawsze jakąś siłą bardzo bogatą, jakąś wspólnotą, grupą ludzi. Nikt by tego nie wymyślił. Kochani, tajemnica Kościoła ogarnia się przez wiarę. Kto nie ma wiary, ten nigdy nie zrozumie Kościoła. I trzeba mieć taką wiarę, jak ojciec Kolbe, który widząc w 1917 roku w Rzymie manifestujących masonów, podejmuje konkretny program pomocy i ratowania Kościoła. Wiara, że Kościół jest ludziom potrzebny, nie pozwoliła Maksymilianowi obojętnie patrzeć na zło, które niszczy Kościół. Metoda pomocy Kościołowi zastosowana przez ojca Kolbego powinna być metodą rycerstwa niepokalanej. Jaka jest to metoda? Maksymilian pokazuje bardzo prostą metodę. Uratujesz siebie, uratujesz swoją rodzinę, uratujesz swoje małżeństwo, uratujesz Kościół, uratujesz ojczyznę, gdy będziesz umiał obcować z Matką Najświętszą. To właśnie ona potrafi przezwyciężyć szatana, który to wszystko chce zniszczyć. Człowieka, małżeństwo, rodzinę, ojczyznę, Kościół. Matka Boża nie dopuści do tego. Dlatego ojciec Kolbe w swoim życiu przekonywał ludzi wiele razy, że Maryja jest zastąpionym darem dla Kościoła i w Kościele. Z czego zrodziło się to przekonanie Maksymiliana o potrzebie miłości do Matki Najświętszej? Przede wszystkim zrodziło się to z osobistych doświadczeń. Wpierw miał wspaniałych rodziców. I to jest niesamowicie ważne, żebyśmy w dzisiejszych czasach umieli reagować na zło. Nie wiem, czyście czytali ostatnio o takim wydarzeniu. Środki masowego przekazu o tym milczą. Otóż w Rybniku, w Polsce, przychodzi dziecko z czwartej czteroletnie z przedszkola i mówi do swojej mamy: mamo, dlaczego ja nie chodzę w spódnicy? Przecież można. Kto ci o tym powiedział, dziecko? A pani nam dzisiaj w przedszkolu mówiła, że chłopcy też mogą chodzić w spódnicy. Matka od razu poszła do szkoły, do przedszkola i pyta się, dlaczego uczycie tak dzieci? Bo taki mamy program. Zmienicie? Nie. Matka troje dzieci wypisała z tej szkoły. To jest ta kultura gender, o której słyszymy. Gdzie to jest to przewracanie umysłu? Nie ma chłopców, nie ma dziewczynek, nie ma różnicy płci. O tym trzeba dzisiaj mówić. Właśnie osobiste doświadczenia. I to dziecko sobie na zawsze zapamięta. To dziecko z Rybnika. Matka ocaliła synka przed złem. I dzisiaj trzeba naprawdę, kochani bracia i siostry, mieć tę świadomość, że interesować się dziećmi, o czym ich uczą, o czym im mówią, bo takie są dzisiaj czasy niestety. I Maksymilian Maria Kolbe miał dobrych rodziców, którzy sami kochali Matkę Najświętszą i pokazywali swoim dzieciom: kochajcie Maryję, a Maryja wam pomoże, przeprowadzi was przez życie. Potem, jak wiemy, Maksymilian to doświadczenie, kim jest Matka Boża, pogłębiał przez osobiste doświadczenie. To przez to, że kupił figurkę Matki Bożej Niepokalanej podczas odpustu, to później jak poszedł do kościoła i klęknął przed ołtarzem, by się pytać, co ze mnie wyrośnie, bo mnie mama pytała. Zobaczcie, znowu kolejny etap. Patrzę na rodziców, którzy mi pokazują, dziecko nie będzie nigdy inne jak ojciec i matka. My może nieraz krzyczymy później na tą młodzież, że nie radzą sobie w życiu, że się źle zachowują. A czemu nie umiemy patrzeć? Może dlatego, że ty, tato, krzyczałeś na mamę. Dzisiaj dziecko nie umie się grzecznie zachowywać. To nie sztuka oskarżać. To trzeba widzieć pewne przyczyny i związki z tego, skutki tego wszystkiego, do czego prowadzi. Później tą pobożność maryjną pogłębił w zakonie franciszkańskim, by z kolei to, co słyszał, widział, z czym się spotkał, zastosować w swoim życiu. Osobista rozmowa z Maryją, szukanie u niej pomocy, wsłuchiwanie się w jej słowa i z wiarą wprowadzanie jej nad niej w życiu, to jest metoda ojca Kolbego. Tak było z powstaniem rycerstwa niepokalanego. Jeśli ojciec Kolbe zawsze podkreślał, że to jest jej dzieło, dzieło niepokalanej, a on jest tylko narzędziem w jej ręku, to mówił tak dlatego, że to Maryja dała mu takie natchnienie, jak zareagować na zła synów, a on tylko wprowadził w życie to to, co ona mu powiedziała. Dlatego nigdy nie przypisywał sobie powstania rycerstwa niepokalanej. Mówił: ja tylko narzędzie, ja tylko własność. Według świętego Maksymiliana rycerstwo niepokalanej w Kościele to jest ta organizacja, przez którą Maryja chce ratować Kościół, dusze zagubione, a jednocześnie prowadzić ludzi ku świętości i zbawieniu. Aby tak było, ojciec Kolbe też nam powiedział, co trzeba zrobić. Powiedział, że każdy rycerz musi wszystkim tak się oddać Matce Bożej, nie zawierzyć, ale oddać. To jest istotą rycerstwa. Takie rycerstwo zakładał Maksymilian. Dzisiaj w tym nowym języku trochę to przedłożyli na inny język. Maksymilian mówił jasno, trzeba się oddać, bo tylko przez oddanie staje się własnością i jako własność mogę być narzędziem. I te związki z Matką Bożą trzeba pogłębiać z dnia na dzień. To jest najważniejsze w rycerstwie niepokalanej. Rycerstwo niepokalanej to jest ta organizacja w Kościele, która żyje Maryją Matką Bożą. To organizacja, która podejmuje pracę nad obecnością Maryi in intra i in extra. Co to znaczy? In intra. To jest to, żeby Maryja była naprawdę pośród nas obecna. Żeby Maryja żyła z nami. Żeby ona dla nas była wszystkim. I w czym ja to pokazuję? Przede wszystkim rycerz niepokalanej nosi cudowny medalik. Nie wstydzi się. Tak. Wczoraj wyczytałem to w internecie, że w Norwegii dziennikarka telewizyjna za to, że miała krzyżyk na piersi, została natychmiast zwolniona z pracy. Patrzcie, co się dzisiaj dzieje. Tylko dlatego, że krzyżyk miała na piersi, została zwolniona z pracy. I ktoś mi powie, że nie ma walki z chrześcijaństwem, z wiarą, z religią, z Kościołem. To macie przykłady. Wszędzie. I ta Unia Europejska, która niby mówi, szanujemy godność każdego człowieka, która mówi o demokracji, o wolności, to są tylko puste słowa. Wiele wypadków możemy przytaczać, jak się niszczy dzisiaj wiarę. I dlatego jako rycerz niepokalanej nie wstydzę się mieć medalika na piersi. Co więcej, ponawiam oddanie się Matce Bożej. Proszę Matkę Bożą, żeby mnie otaczała opieką. I teraz w jaki sposób ja się przyznaję do Maryi? W jaki sposób ja to wyznaję oprócz tego medalika? Nie wyobrażam sobie rycerza niepokalanej, który by nie należał do Róży Różańcowej, który by w święta i w uroczystości maryjne nie był w ciele, który by unika uczestnictwa we mszy świętej w soboty. Popatrzcie, to jest konkretny program. Czy to jest coś, co nas przerasta? Coś, czego nie możemy? Nosić medali? Zapisać je do Róży Różańcowej? Przyjść w sobotę do kościoła? A w święta maryjne poczuwam obowiązek, nie jak mi prawo nakazuje, ale idę na tą mszę świętą, bo tam są imieniny mojej mamy. Ja ją kocham, ja chcę jej o tym powiedzieć. To jest rycerz niepokalany. A czym jest rycerstwo niepokalane w wymiarze in extra? Przejawia się to przede wszystkim w zaangażowaniu w parafii na rzecz szerzenia kultu maryjnego. A więc rycerze niepokalane w święta maryjne czy w soboty obsługują liturgię, czytania, śpiew. To oni prowadzą różaniec, urządzają wieczornice maryjne czy inne formy jej kultu. Po co? Żeby innym ludziom przybliżać. Matka Boża wam też jest potrzebna. Może bracie i siostry, nawet nie wiesz, jak twoje dobro zrodzi dobro w drugich. Popatrz na dzisiejszego patrona Andrzeja. Gdyby on nie był tym, który odkrył Jezusa Mesjasza, to może i Piotr by nigdy tego Jezusa nie odkrył. Znaleźliśmy Mesjasza, chodź i zobacz. Właśnie tym jest rycerz niepokalany. Po drugie, rycerz niepokalany propaguje kult maryjny w swojej rodzinie. Właśnie my dzisiaj tak wszyscy boimy się zachęcać drugich do wspólnej modlitwy. Boimy się tak mówić o wierze. Lękamy się podejmować tematów trudnych. Właśnie rycerz niepokalany to jest człowiek, który poprzez prasę religijną masz rycerza niepokalanej w swoim domu. Czytasz rycerza niepokalanej. To jest konkretny program. Ja przeczytam i sąsiadowi przekażę. Zachęcam ludzi do maryjnej pobożności. Właśnie poddaję dobrą lekturę, jakąś książkę, o jakimś filmie powiem. I przede wszystkim rycerze niepokalanej mają opiekę nad miejscami kultu maryjnego. Są w naszych parafiach kapliczki poświęcone Matce Bożej. Mamy nad nimi pieczę. Bo nieraz się tak pytamy, co konkretnie robić? Daję wam przykład. Zarówno w tym wymiarze osobistym, jak i w wymiarze wspólnotowym. In extra. O, to jest to działanie. Dlaczego tak się zachowuje rycerz niepokalany? Bo on czuje się wybrany przez Maryję. Bo on czuje się wybrany przez Matkę Bożą. Nasze miejsce w rycerstwie niepokalanej wyznaczyła nam Maryja. Pamiętacie? Bo wielu z was tu obecnych dzisiaj to są ludzie, którym Matka Boża posłużyła się mną, że jesteście rycerzami niepokalanej w czasie prowadzenia misji parafialnych. I często te spotkania z Matką Bożą były późną godziną, albo o 9:00, albo w 8:30 wieczorem. I właśnie tylko niektórzy przychodzili. 100, 200, czasem 300 osób, w zależności ile było jak wielka była parafia. I nie patrzyliście, że dopiero wyszliście z kościoła, że dopiero byliście na nabożeństwie przebłagalnym za grzechy. Ponownie zarazeście przyszli. To jest wielka łaska, Matka Boża was pociągnęła. Ona wam wyznaczyła to miejsce. Dlatego rycerz niepokalany, który doświadcza tej miłości Matki Najświętszej na sobie, chce się jej odwdzięczyć za to, co dla niego uczyniła. Ma pewność, że praca dla Matki Bożej to wielkie wyróżnienie. Jego serce przepełnia nadzieja, że Maryja kiedyś wstawi się, żeby on był w niebie. To jest siłą rycerza. On nie pracuje dla pracy, ale pracuje dla świętości i zbawienia własnego. Dlatego, kochani bracia i siostry, drodzy rycerze i rycerki niepokalane, nie ma przypadku w tym naszym spotkaniu, gdyż Maryja pokazuje nam świętego Andrzeja, który poszedł za Jezusem, a potem innych do Jezusa prowadził. Dlaczego to się stało? Bo gdyby Andrzej nie pokochał prawdziwie Jezusa, nie oddał mu się totalnie, nigdy by się nie przekonał, że Jezus to Mesjasz. I wydaje mi się, że Matka Boża jakby od was wszystkich dzisiaj oczekiwała tej pogłębionej miłości do siebie. Ona jakby nas gdzieś wzywała do tego, że to od tego, jak mnie kochacie, jak mnie szanujecie, co o mnie myślicie, kim dla was jestem, tacy jesteście. Co więcej, ona nam dzisiaj pokazuje na przykładzie Andrzeja, że to tej wielkiej miłości do niej dochodzi się przez to, że się z nią jest. Być z Maryją. Trzeba mieć osobiste nabożeństwo do Matki Świętszej i trzeba mieć także w zasięgu dobrą lekturę. To słowo, które jest w stanie rozbudzić we mnie miłość. Tak jak to było ze świętym Andrzejem Apostołem. I dlatego tak, kochani bracia i siostry, widzę, że Maryja właśnie wybrała ten dzisiejszy dzień, abyśmy patrząc na Andrzeja, wiernego sługę Jezusa, z jednej strony chciała nam pokazać, idźcie tą drogą, to co Andrzej, a staniecie się dla mnie tym, kim Andrzej był dla Jezusa. I tego od was oczekuję, tego chcę, w tym wam chcę pomóc. I po to was tu dzisiaj zgromadziłam, abyście właśnie dzięki temu spotkaniu coś więcej zrozumieli, na coś więcej się otworzyli, a przede wszystkim, abyście się wy także stali świadkami, jak Andrzej apostoł stał się świadkiem Jezusa. Wy stańcie się świadkami Maryi w swoim środowisku i swoich rodzinach. Amen.